Trzecia niedziela Adwentu, gaudetę, różowy kolor, to wszystko ma służyć nam w przypominaniu, że mamy się cieszyć. Tylko ja sobie zdaję sprawę, że jest pewna trudność, że bywa to taki slogan, takie sformułowanie, do którego już przyzwyczailiśmy się. Ale Bóg idzie nam trochę z pomocą, by jednak zagłębić się w to zagadnienie właśnie poprzez dzisiejszą liturgię słowa. Popatrzcie, bracia i siostry, że te czytania są ciekawie ułożone, ponieważ one zaczynają się od jakby wyjaśnienia, że ma się rozweselić pustynia i spieczona ziemia. Takie trochę zaprzeczenie. Pustynia, spieczona ziemia, no to jest jakby trud. Pustynia nie jest z natury czymś radosnym. Gdyby się tam człowiek dostał, no to przecież grozi mu niebezpieczeństwo utraty życia. A tutaj mówi Pan Bóg, że niech ona się rozweseli. Dlaczego taki paradoks? Ponieważ wszystko jest powołane do szczęścia. Tylko to trochę dobrze odzwierciedla, nawet bardzo dobrze, naszą sytuację życia. Bo z jednej strony jesteśmy ludźmi wiary, a wiara ma uskrzydlać, ale z drugiej strony jesteśmy cały czas w pewnym oczekiwaniu. Trochę tak, że gdy przyjdzie ostatecznie Bóg, Jezus Chrystus, gdy zakończy losy tego świata, to wtedy takie rzeczy się będą działy. Dlatego, że się wszystko okaże, co było prawdą, że warto było wierzyć, że On jest Panem wszystkiego, a dał nam taki czas zasługiwania, gdzie to wszystko nie jest takie jednoznaczne. I wtedy faktycznie dopełni się to Słowo Boże, że wszystko się rozraduje, bo wszystko stanie w prawdzie. Ale my jeszcze nie jesteśmy w takiej doskonałej jedności z Panem Bogiem. I nie zawsze taka jedność z radością jest częścią naszego życia. I dlatego święty Paweł przychodzi z taką nauką: trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. Bo to wiemy, że przyjdzie ta radość, ale my jeszcze jesteśmy tutaj na świecie. Gdy szliście, to pogoda nie była do końca sprzyjająca, może się trudno wstawało, perspektywa przyszłego tygodnia może nie jest bardzo różowa jak ten ornat. I Bóg to wie, ale chce nas do czegoś zaprosić, do czegoś bardzo głębokiego, byśmy już w tej radości partycypowali, uczestniczyli, troszkę żyli tą nadzieją. To jest troszkę tak, jak z takim pudełkiem na czekoladki. Wiecie, je robi się po to, żeby skorzystać z tej czekoladki, co jest w środku, ale dba się też o opakowanie. Dlaczego? Bo ono już głosi, co tu są za czekoladki. Czym ładniejsze opakowanie, to my się spodziewamy lepszych czekoladek. Jak ktoś nawet w pudełko tyle zainwestował siły, trudu i pieniędzy, no to jakie muszą być te czekoladki? Oczekujemy na to, co jest w środku. I troszkę Adwent ma nam przypominać, że trochę jest takie nasze życie. Ale w czym my mamy oczekiwać? Widzicie, to cierpliwe oczekiwanie to jest bycie w wierze. I my to niby wiemy, że wiara ma nas uskrzydlać, ona nam dodaje właśnie sił do tego, by dobrze żyć, dobrze wykorzystać ten czas oczekiwania. Ale to jest kolejny często slogan, bo jak się tak zastanowić, ile z tej ambony razy słyszeliście słowo wiara, no to mnóstwo. Ale jakbym was poprosił, no to przyjdźcie tu przed ołtarz i powiedzcie ludowi temu sąsiedzkiemu, co to jest wiara. To okazuje się, że nie tak łatwo byłoby znaleźć słowa. Ja jestem tu w bardzo podobnej roli. Chcę wam tłumaczyć, czym jest wiara, ale co wam powiedzieć właściwie? Oczywiście mądrość Kościoła pomaga, bo mógłbym się posłużyć 1816 numerem Katechizmu Kościoła Katolickiego, gdzie wiara jest definiowana. I trochę parafrazując, wiara tam jest opisana jako to wszystko, co człowiek czyni, robi, wynikające z tego, że wierzy w Boga i wszystko, co Bóg powiedział i objawił, a co Kościół daje do wierzenia, ponieważ wynika to z prawdy, którą jest Bóg. A człowiek wie, że jakby przynaglony jest do tego, żeby oddawać się całemu Bogu. No i ładnie to brzmi. Ale żeby z takiego zdania, bardzo mądrego, precyzyjnego, zdań kilku, przejść do tego, żeby tak wyglądało nasze życie rodzinne, no to jest daleka droga. I ten wysiłek rekolekcyjny będzie służył do tego, by właśnie trochę rozumieć, w czym nas Bóg pozostawił w oczekiwaniu, czym ma być wiara. O wierze można dużo powiedzieć i ja dla naszych, powiedzmy tutaj, rozważań pozwoliłem sobie uczynić takie uproszczenie, pewien taki zabieg retoryczny, myślowy, bo popatrzcie, że wiara wpisuje się w to, jak człowiek patrzy na świat. My w tym naszym patrzeniu na świat używamy rozumu. Z tym wszyscy jesteśmy zgodni, łatwo to udowodnić, bo ja patrzę na was i każdy z was jest inny, ale każdy dzisiaj do kościoła przyszedł w kurtce. Jest to bez kurtki? Nie ma. Dlaczego? Bo wszyscy używamy rozumu, popatrzyliśmy, jak jest na dworze, oceniliśmy to, co tam się dzieje, jaka może być temperatura i dostosowaliśmy swoje odzienie do tego faktu. I oczywiście rozumem posługujemy się w pracy, w szkole, w każdej minucie życia używamy rozumu, podejmujemy jakichś logicznych decyzji, prawda? Ale czy to jest wszystko? Czy my tylko myślimy logicznie i rozumowo? Ja śmiem twierdzić, że jednak człowiekiem jakby rządzą i spowodują to, jak patrzy na świat, jednak też inne uczucia. Bo gdyby się tak znowu wam trochę bardziej przyjrzeć, no to rodzi mi się takie pytanie. Dlaczego tutaj pani w pierwszym rzędzie ma brązowy kurteczkę, jakiś płaszczyk? Tam pod ścianą siedzi pani, z mojej perspektywy to wygląda jak w białej, a ta pani, co czytała, była w czarnym. Ja też lubię czarne. Czemu nie wszyscy przyszli w czarnych kurtkach? Widzicie, odpowiedź też nie jest trudna i umiemy sobie powiedzieć, no każdy z nas lubi inne. Ale popatrzcie, że to, że mamy jakieś upodobania, to z jednej strony już nie jest takie logiczne, bo możemy powiedzieć tak, że pójdzie tutaj dwie osoby, popatrzy na ten obraz i jeden powie: przecudny, jaka głębia treści, jakie piękne odzwierciedlenie kolorów, a drugi powie: a mi się nie podoba. I nie możemy powiedzieć, że jeden mówi logicznie, rozumowo, a drugi nie. A jednocześnie to, jak nam się coś podoba, ile ma wpływu na życie. No bo wyobraźcie sobie, że któraś z pań jest w sklepie i widzi kurtkę, bo no zima jest, trzeba kurtkę mieć. I widzi tanią, ciepłą kurtkę. Ale obok wisi, no już nie taka tania, ale taka śliczna, taka ładna, że jednak tą wybierze. I czy my możemy powiedzieć, mężczyźni by chętnie by powiedzieli, to nielogiczne. Ale nie możemy tak powiedzieć. Bo jednak to, że rządzi nam jakaś estetyka, ma wpływ na nasze życie. Jaki macie pomalowany i urządzony dom, jak wiele rzeczy, konkretnych decyzji wynikało z tego, że człowiek kieruje się upodobaniami. I nic w tym złego. Tak jesteśmy skonstruowani przez Pana Boga. Ale gdyby zastanowić się głębiej nad człowiekiem, to są jeszcze inne płaszczyzny, które rządzą naszymi decyzjami, a nawet logiką. Bo przecież jest sfera uczuć. No gdybym ja tu postawił wasze dziecko i powiedział: patrzcie, jaki fajny chłopczyk, opowiedzcie coś o nim. A no, zdolny, dobry, no ale trochę leniwy. Nie chce mu się śmieci wyrzucać. Rano go do szkoły ciężko zagonić. No, jest, no, a z matematyki to nic nie umie. No też trzeba powiedzieć tak. A ja bym ci powiedział, a ja znam taki dom pod Lublinem dziecka i tam w tym samym wieku chłopczyk. Tylko taki pracowity, też zdolny i z matematyki wybitny i by ci śmieci wyrzucał i w ogóle byłby dużo chyba lepszy. Zamienilibyście swoje dziecko na tego chłopczyka spod Lublina? No mam nadzieję, że nie. Dlaczego? Bo się kierujemy miłością. To jest coś. Nie da się powiedzieć: ja wezmę, bo ja zawsze chciałem blondyna, a tam brunet to już nie. No nie możemy tak powiedzieć. Ani odczucia, ani jakaś logika porównywania. tutaj rządzi nami miłość. I tak, ja to mówię humorystycznie, taki prościutki przykład, ale zobaczcie, jak strefa miłości rządzi naszym życiem. Oto żyjecie w rodzinach, ale jak one powstały? Gdy dobieraliście człowieka na całe życie, to podejmowaliście największą zagadkę logiki, jaką stawił przed wami Pan Bóg, i ją podjęliście, nie wiedząc wszystkich faktów. Żadna z was, drogie Panie, nie powiedziała: o, tam idzie taki Tomek, ja go nie znam, ale mówią, że bardzo zdolny, to będzie mój mąż. A drugi nie powiedział: o, idzie ta Maria, mówią, że ona pracowita, to ja się z nią ożenię. Nie, trzeba było się pokochać, musiało coś zaiskrzyć i nagle tak bardzo poważną decyzję po prostu z uczucia powiedzieliśmy: tak, zaryzykuję, spróbuję być całe życie z tą osobą. Chociaż na pewno się różnimy i coś, to, ale będzie pięknie. Uczucie nas uskrzydało i powodowało, że podejmowaliśmy poważne decyzje. Ile naszych ojców z miłości do ojczyzny oddało życie? I jest to strefa, która rządzi, jest ponad logiką, nie wyklucza jej, ale jest. A gdyby się tak zastanowić nad człowiekiem, to myślę, że w najgłębszym pokładzie, tym jak patrzymy na świat, jak kierujemy swoje życie, jest taka płaszczyzna, że człowiek zadaje sobie pytanie: a właściwie, to po co to wszystko? Dlaczego ja codziennie wstaję, idę do pracy, w ogóle wkładam te kurtki i tak codziennie wychowuję to dziecko, które bywa różne, no niby ich wszystkich kocham, ale często mi się nie chce, ale po co to wszystko, bo ja to muszę wszystko kiedyś zostawić. Wszyscy pomrzemy. Ta strefa takich najbardziej ważnych pytań to jest strefa właśnie wiary. To jest strefa, gdzie można się posiłkować logiką, odczuciami, uczuciami, ale ostatecznie one nie wystarczają i trzeba coś przyjąć na wiarę. Tak jesteśmy ułożeni. I widzicie, w tej płaszczyźnie chce z nami spotkać się Pan Bóg w tym Adwencie. Bo ja wam mogę mówić logicznie o tym, że święta idą, na czym polega uroczystość Narodzenia Pańskiego, w którym wieku powstała, co się wtedy robi. Mogę wam mówić o odczuciach, że pięknie sobie choinki można przyozdobić, że można stworzyć piękną atmosferę, muzykę puszczać, świece zapalić. I to też pewnie jest ważne, ale czujemy, że to jeszcze nie jest istota świąt. Możemy mówić: o, idzie czas świąt, czas, kiedy razem w miłości zasiądziemy przy stole. I to jest bardzo ważny aspekt świąt, ale to nie jest jeszcze istota, do której ma nas doprowadzić Adwent. Adwent chce, by się twoja osoba, twoja rodzina spotkała z Bogiem w płaszczyźnie głębokiej wiary. I do tego mamy się doprowadzić. Widzicie, dlatego te rekolekcje są trochę trudne, bo z takim pudełkiem czekoladek jest tak, że ja mógłbym was zacząć częstować, ale do ust wam nie włożę. To nie jest Komunia Święta. Tylko trzeba się samemu poczęstować. I z wiarą jest podobnie. Tak naprawdę to, czym będą te rekolekcje, jaki będzie dla ciebie Adwent, zależy jednak od ciebie. Bo ja mogę trochę poprzeszkadzać, może trochę mogę pomóc, ale to chodzi o twoje zaangażowanie. Popatrzcie, że w Ewangelii Jezus, gdy tłumaczy uczniom Jana Chrzciciela, czym jest ten czas, który nastał, kim on jest, to daje właśnie nawiązanie do wszystkich znaków, które się dzieją, do tego, co dzieje się u ludzi w życiu. O owocach mówi. I jednocześnie mówi do nich: a co wyście się spodziewali, że kim jest Jan Chrzciciel? Siedzi w więzieniu. Że to nie jest miękki człowiek. To jest człowiek, który właśnie osiągnął coś na płaszczyźnie wiary. I to, że jest w więzieniu, to, że nie otoczony jest luksusem, to nie jest problem. On jest właśnie do tego powołany, by być prorokiem, by być człowiekiem wiary. I widzicie, z wiarą i tym pudełkiem jest jeszcze jedno podobieństwo. Coś w tym pudełku mam, ale powiem wam, że to nie są cukierki. Co tu jest? Jest niespodzianka, którą planuję jutro każdemu z was podarować. co jest coś wyjątkowo wartościowe, choć bardzo małych wymiarów. Tak, żeby mi się zmieściło dla każdego z was po części właśnie tak, żeby każdemu można było dać. Co tu jest? A nie powiem. Niespodzianka. Dlaczego tak robię? Bo taka jest trochę wiara. Wiara jest tajemnicą. W wierze są właśnie te rzeczy, które jakby odczuwamy, czujemy, że tak jest, ale nie da się tego zważyć, zmierzyć i zobaczyć. I trochę po to jest Adwent. Popatrzcie nawet na przykładzie waszych dzieci. To, że leży prezent pod choinką, to jest czasami większa przygoda, że trzeba poczekać, trzeba mieć tą cierpliwość, niż samo już rozpakowywanie i ta radość chwilowa, może intensywna, którą Pan Bóg nas zaprasza i tak pewnie będzie w niebie, bo to oczekiwanie nam jest potrzebne, by docenić, zasłużyć, by żyć, by właśnie się później we właściwy sposób nasycić radością. I do tego nas wszystkich zapraszam. Te ćwiczenia rekolekcyjne będą też wysiłkiem, żeby zachęcić was do tego, byście wy coś robili, by sięgać po ten słodycz tej radości. To będzie za każdym razem praca domowa. Dzisiaj was poproszę o prościutką, byście swoją ulubioną modlitwę wieczorną, to też już pierwsze takie podćwiczenie, co jest moją ulubioną modlitwą, wieczorem pomodlili się, ale nie za siebie, nie za swoją rodzinę, tylko za wszystkich uczestników tej rekolekcji. Popatrzcie dzisiaj, jak wygląda Kościół. Niech wam ten obraz się przypomni wieczorem i tą krótką, ulubioną modlitwę wypowiedzcie za to właśnie wspólnotę. Dzięki temu ty pomodlisz się za wszystkich, a oni wszyscy pomodlą się za ciebie. Niech te rekolekcje nam służą w pogłębianiu wiary i radości, do której zaprasza nas Bóg. Amen.